Naszym gościem jest także redaktor Marek Król, także będziecie słyszeć tam też pana redaktora Marka Króla. Mówiliśmy o reparacjach i Niemcach i pewnie będziemy za chwilę o tym mówić, bo już obmawialiśmy trochę posła Winnickiego, który nas odwiedzi, ale dobrze, skoro dziś mówimy o kontrowersyjnych tematach, powiedzmy także o słynnej już ustawie zakazującej w Polsce hodowli zwierząt na futerka. Pan Szczepan Wójcik.
Dzień dobry Państwu. No niestety ostatnim czasem zmógł się ogromny atak na branżę hodowców zwierząt futerkowych. Ogromny czarny PR, który w stosunku do nas wymierzyły no, jedne z ważniejszych niestety osób w kraju. Mam tutaj na myśli chociażby szanownego pana posła Czabańskiego, który no, bezpardonowo używa mediów publicznych niestety do walki z nami, ponieważ musimy wiedzieć, że to właśnie pan poseł Czabański jest posłem sprawozdawcą i też wnioskodawcą omawianej ustawy.
No dobrze, ale wy podobno męczycie zwierzątka. To takie ładne, futerkowe.
Panie redaktorze, to jest oczywiście mit i kłamstwo bardzo często powielane.
No z prostego powodu. Obdzieracie je ze skóry. No.
Panie redaktorze, produkujemy najlepszej jakości futra na świecie. Wygrywamy z konkurencją swoją jakością produkowanego surowca. W naszym interesie jest to, żeby futra były jak najlepszej jakości. Jakiekolwiek zaniedbanie, jakiekolwiek złe traktowanie zwierząt automatycznie przekłada się na jakość futra, więc jakim cudem osiągnęliśmy pierwszą pozycję na świecie pod względem jakości, jeśli te zwierzęta są źle traktowane? Organizacje ekologiczne, które bardzo często pokazują tego typu zdjęcia. Proszę zwrócić uwagę, te zdjęcia pochodzą najczęściej z 2010 roku, z 2007 roku. Są to stare zdjęcia, a często fermy, na których były te zdjęcia robione, albo po prostu nie są z Polski, ewentualnie są już pozamykane. Dlaczego nie ma nowych publikacji, nowych zdjęć? No z prostego powodu, bo takie sytuacje po prostu nie mają miejsca. A organizacje ekologiczne zwyczajnie manipulują. Weźmy pod uwagę też, kim są te organizacje i z kim współpracują. Stowarzyszenie Otwarte Klatki, które ostatnio no, bardzo silną kampanię przeciwko hodowli zwierząt futerkowych robi, współpracuje z firmami utylizacyjnymi, co jest bardzo ważne. 95% rynku utylizacyjnego w Polsce należy do kapitału niemieckiego. Jest nagranie, które bez problemu...
Panie redaktorze, znowu Niemcy.
No, po tych eksperymencie na małpach Volkswagena, to tak.
Tam też
tradycja podobno... żyje w narodzie, brzmi tak.
Tam też podobno na ludziach robili jakieś eksperymenty.
Szanowni Państwo, organizacja ta przyznaje się wprost, że współpracuje z tymi firmami utylizacyjnymi z racji tego, że mają jeden wspólny cel, zniszczenie branży futerkowej w Polsce, ponieważ beneficjentem ewentualnego zakazu w Polsce są właśnie niemieckie firmy utylizacyjne i rynek.
A w jaki sposób one zyskują na tym?
Zyskują w ten sposób, że dzisiaj są dwie możliwości. Zwierzęta futerkowe żywią się produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego, czyli to wszystko, czego zakłady mięsne nie są w stanie przetworzyć, sprzedać w sklepach, czyli te wszystkie, powiedziałbym, odpadki, po prostu są dwie możliwości, żeby coś z nimi zrobić. Pierwsza możliwość to jest utylizacja konwencjonalna, czyli spalenie, wprost spalenie. Druga możliwość i zapłacenie za to spalenie, bo to jest bardzo istotne do firm utylizacyjnych. Druga możliwość to jest sprzedaż i zarobienie na tym.
A, czyli Niemcy spalają i na tym zarabiają.
Niemcy spalają i na tym zarabiają, a polscy hodowcy zwierząt futerkowych, bo co ważne, 98% rynku hodowli zwierząt futerkowych to jest kapitał czysto polski. Polacy kupują te odpadki, przerabiają na karmę dla zwierząt futerkowych, produkują najlepszej jakości futra, 100% wysyłają na eksport, to jest 2,5 miliarda złotych rocznie z eksportu, czyli tak naprawdę z tych odpadków zarabiają pieniądze i zasilają polską gospodarkę. Niemcy z kolei wyciągają te pieniądze, tym samym podrożając koszt produktu finalnego, no i zatruwają środowisko poprzez
spalanie. A kto jest największym konkurentem naszej branży producentów futerek?
Jeśli chodzi o samą samych producentów, to jest to, są to oczywiście kraje skandynawskie,
na przykład, Dania, ekologiczni, bo, tak?
Tak, bardzo ekologiczna Dania, gdzie nie ma tam mowy o jakimkolwiek zakazie, jakimkolwiek złym traktowaniu zwierząt, czy też niedbaniu o środowisko. Ta Dania, która ma 5 milionów mieszkańców, produkuje 20 milionów skór zwierząt futerkowych. Jest tam 4 razy tyle zwierząt futerkowych, co ludzi. I nie ma mowy o jakimkolwiek zakazie. Również inne kraje, Rosja na przykład, która dlatego, że jest embargo wprowadzone na sprowadzanie drobiu i produktów drobiowych z Unii Europejskiej, bardzo mocno rozwija hodowlę drobiu u siebie, czyli buduje dużo kurników, przez to buduje dużo ubojni, przez to ma dużo produktów ubocznych. Więc oni poszli po rozum do głowy.
Ale strasznie podobno też cierpią okoliczni mieszkańcy tych ferm, bo tam śmierdzi, jest jakieś zatrucie. No ja powtarzam obiegowe opinie.
Panie redaktorze, otóż hodowla zwierząt futerkowych tak naprawdę nie różni się absolutnie niczym od innych hodowli zwierząt gospodarskich. Wiadomo, że wszędzie tam, gdzie jest produkcja, wszędzie tam, gdzie są zwierzęta, gdzie jest obornik, może być jakiś zapach, tak? No wiadomo, jest obornik, tak? Natomiast to nie jest na tyle uciążliwe, żeby nie można było koło tego żyć. Na moim przykładzie powiem, ja mieszkam dosłownie kilkadziesiąt metrów od fermy. Mam 3 córki, są zdrowe, rosną. Gdyby to było zagrożenie, sam bym koło takiej fermy nie mieszkał. Więc bardzo wielu hodowców, absolutna większość hodowców mieszka koło ferm, bo to są rodzinne gospodarstwa rolne. Tyle, że specjalizujące się w hodowli zwierząt futerkowych.
Panie Marku, czy pan kiedyś kupił żonie futro?
Już proszę.
Aha, zaskoczyłem.
Nie, to jest barana, tak. Ja też sam jestem w trudnej sytuacji, bo sam mam też kurtkę z barana, ale podobno ten baran się zgodził przed śmiercią, żeby mi przekazać to futro. A. Więc nie mam problemu z tym. To jest w ogóle zakłamanie na zakłamaniu, fałsz na fałszu. Na przykład sprzedaje się futra ekologiczne, podobnie jak skórę ekologiczną. Za moich czasów to się nazywała Derma albo Skaja.
I to wszystko
a teraz
sztuczne.
Dobre firmy, Trussardi i tak dalej, robią to z ekologiczne i futra ekologiczne, które są nieprzetwarzalne w dalszym tym, bo one nie są organiczne.
Nie są biodegradowalne.
Ale to jest kradzież słowa ekologiczne.
No dokładnie, to jest mówię o tym zakłamaniu, że te futra ekologiczne w ogóle nie są ekologiczne. To tak ta plastikowa torebka była ekologiczna. No nie jest ekologiczna, bo nie jest, nie można jej rozłożyć przecież. Przyroda nie jest w stanie rozłożyć. Ale z drugiej strony powiem panu tak, jako miłośnik zwierząt, no mam z tym problem i nie będę tutaj ukrywał. Raz byłem oczywiście w dawnych czasach PRL-u na takiej farmie i to robiło niemiłe wrażenie.
Wtedy, panie redaktorze, za czasów PRL-u, czyli mówimy 30 lat temu.
Wtedy nutrie były bardzo popularne.
Proszę mi wierzyć.
I kiełbasę nawet z tego robiono.
Tak, bo była twarda, utwardzało mięso nutrii, utwardzało kiełbasę, tak.
Proszę mi wierzyć, dzisiaj sytuacja na polskich fermach całkowicie się zmieniła. Tak jak powiedziałem, pierwsze miejsce na świecie pod względem jakości o czymś świadczy. Technologia się zmieniła. Nie tylko zresztą w tej branży, w każdej branży technologia się zmieniła.
Sprawia, że zwierzęta linieją i jest fatalne futro, tak?
No tak, żeby było dobre futro, to musi być dobre odżywienie i dobre warunki,
to prawda.
Bo to natychmiast widać na
To prawda. Owszem, pozostałości PRL-u poprzedniej epoki wciąż są. I nie ukrywam, że to jest w pewnym sensie obciążenie dla całej branży, tak? Bo nie jest problemem na fermie, która ma 40, 50 lub więcej lat znaleźć jakieś nieprawidłowości, a hodowca, który się dzisiaj zajmuje tą hodowlą, zajmuje się od bardzo młodego wieku, a dzisiaj ma powiedzmy lat 70, tak? Nie miał pieniędzy na inwestycje, no po prostu nie zainwestował. Te fermy owszem wizerunkowo są dla nas obciążeniem i tutaj my też chcemy w pewien sposób naprawić to, co się dzisiaj o nas mówi, pomóc tym ludziom, którzy dzisiaj mają problem z doprowadzeniem fermy do należytego porządku, żeby się przebranżowili, żeby faktycznie te warunki były spełniane bardzo mocno, bo problemem jest to, że my naprawdę jako hodowcy chcemy eliminować wszelakie patologie z naszego środowiska, które tak naprawdę mogą znaleźć się w każdym jednym środowisku. No nie ma środowisko, gdzie ktoś nie znajdzie się taki, kto
ja
czym daną hodowlą...
Wejdę w słowo, byłem raz na fermie indyczej i od tego momentu nie jem indyka.
No gdyby pan poszedł do
na fermy, do producentów... kurze i tak dalej, to po prostu to wygląda w słynnej fabryce, gdzie salami produkują na Węgrzech, a wcześniej widziałem ubojnie i te świnki i tak dalej, to cała hodowla zwierząt to jest w tej chwili, bo chcemy tanio kupować, to ma być dostępne, no to nie da się tego tak jak w tradycyjnym.
No bo właśnie, bo dlaczego akurat wyszczególniamy tu branżę zwierząt futerkowych,
cała hodowla, tak, jest.
A nie mówimy o zakazie hodowli wieprza? albo hodowli kury.
A jeszcze biogazu ile wysyłają w atmosferę?
CO2.
Szanowni państwo, ja myślę, że proszę zwrócić uwagę, zresztą na pewną prawidłowość, które branże w Polsce są atakowane. Otóż te branże, które faktycznie stanowią realne zagrożenie dla konkurencji zagranicznej. Jest atakowana dzisiaj hodowla zwierząt futerkowych, bo jest ją najłatwiej zaatakować, ale jednocześnie są atakowane hodowle chociażby kurczaków, tak, czyli mięsa drobiowego. Pamiętajmy, że Polska jest dzisiaj liderem, jeśli chodzi o produkcję jaj, czy też mięsa drobiowego. Uderzając w branżę futerkową, jednocześnie tym samym uderzamy w branżę drobiarską z racji tego, że hodowla drobiu wtedy bardzo mocno wzrośnie ze względu na utylizację wspomnianą wcześniej. To jest koszt. I trzeba zwrócić uwagę, że tylko te branże są atakowane, które faktycznie stanowią zagrożenie. Przykład kolejny, trzoda chlewna. Również Dania, potentat światowy, europejski w produkcji wieprzowiny.
Znowu, trudno się je te produkty.
Ale tak, 30 milionów pogłowia trzody chlewnej mają u siebie i wciąż cały czas te same 5 milionów mieszkańców. Polska blisko 40 milionów mieszkańców, a około tylko 10 milionów sztuk trzody chlewnej.
Jak dojdą do władzy w Danii, to mają przechlapane chyba, nie?
No tak,
ale dlaczego nie patrzymy na kraje stricte rolnicze, które się rozwijają? No jesteśmy w Unii Europejskiej, musimy konkurować. Przecież jeśli u siebie wszystko pozamykamy, tylko będziemy tak naprawdę wasalami Zachodu, będziemy od nich wszystko kupować, będziemy wyrobnikami. No musimy produkować. Te pieniądze skądś się biorą? One się biorą z produkcji. Przestaniemy produkować, nie będzie pieniędzy.
Ja myślę,
a później będziemy narzekali.
Się biorą głównie pieniądze.
No ja myślę, że niektóre sektory są dotowane wyłącznie po to, żeby się pozamykały, wyłącznie po to, żeby nie stanowiły konkurencji. Przykład rybactwo w Polsce. No, wielkie duńskie, również Dania, akurat tak się złożyło, kutry rybackie, które wyławiają dorsza z polskiego Bałtyku, które naprawdę rządzą na morzu, one dzisiaj przejęły rynek rybny ze względu na to, że Unia dotowała zamykanie i wygaszanie połowu przez Polaków, tak? Czyli dotowała, żeby Polacy nie łowili. No pewnie, że dotowała, bo bardzo dobrze wtedy przyjąć rynek. No przecież pamiętajmy, że za czasów transformacji wiele zakładów też przez zagraniczne firmy było wykupowane tylko po to, żeby je pozamykać. A pozamykać dlatego, że stanowiły konkurencję.
Tak, no. Grecja w kwestii pomarańcz została wykończona. Dopiero teraz zaczęli hodować i przysłać pomarańcza.
Tak. Czyli branża futrzarska, która jest jedną z najbardziej prężnych w polskim rolnictwie, można powiedzieć, szeroko rozumianym, na pewno hodowli,
tak.
Tą ustawą zostanie wygaszona.
Mówiąc brutalnie, zamknięta, po prostu zamknięta, ludzie pozostaną z niespłaconymi kredytami. Weźmy pod uwagę, że bardzo wiele osób ma kredyty na 10, 15 czy nawet więcej lat. Szacowana wartość udzielonych kredytów dla hodowców zwierząt futerkowych to jest około 2,5 miliarda złotych. Wartość środków trwałych w postaci właśnie ferm całych jako takich to jest około 7 miliardów złotych. Tego nie będzie. Pamiętajmy...
Ustawodawca powinien pokryć te straty.
Ale oczywiście, że powinien pokryć. W Norwegii, gdzie taki zakaz jest planowany, hodowca otrzymuje od jednej samicy stada podstawowego 1000 euro odszkodowania. 1000 euro. Biorąc pod uwagę, że w Polsce jest ponad 2 miliony samic stada podstawowego, pomnóżmy to razy 1000 euro, mamy miliardy złotych. I czy Polskę stać na to, żeby płacić odszkodowania? Czy Polskę stać na to, żeby zamykać prężną gałąź gospodarki, która nie wymaga żadnych dotacji, nie bierze żadnych dotacji?
Jeszcze eksportujemy, bo to większość
na eksportujemy, tak? Czyli działamy wprost, dokładnie, 100% eksportujemy, czyli działamy wprost przeciwnie. 80% trafia na rynek chiński, więc jest to jeden z nielicznych produktów, które to my eksportujemy do Chin, a nie importujemy z Chin, tak? A 20% na pozostałe kraje, które zajmują się produkcją odzieży, też do Rosji, też do Włoch, do Grecji. Pamiętajmy, że są kraje w Unii Europejskiej, które dotują tego typu hodowle i ściągają inwestorów, taka Grecja czy Hiszpania zwraca 50% kosztów inwestycji. Gdybym ja chciał swoją hodowlę do nich przenieść, no wiadomo, że nie przeniosę, bo jest za daleko. Ale już niektórzy hodowcy, którzy obawiają się o swoje jutro, po prostu już szukają alternatywnych rynków, gdzie mogliby taką hodowlę prowadzić, bo nie ma w tym nic złego. Nie ma nic złego w tym, że zwierzęta są hodowane, wszystkie inne zwierzęta gospodarskie też są hodowane.
Wszystkie te zwierzęta zostaną wybite, jak będzie zakaz hodowli, tak?
Wszystkie zostaną...
Nie zostaną wypuszczone
do lasu. Ale oczywiście, oczywiście, że tak. I to na co warto zwrócić uwagę. W 2014 roku na skutek, bo też był bardzo duży atak na branżę, na skutek porozumienia pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa a Środowiska, hodowcy zwierząt futerkowych od tego roku, czyli od 2018, zostali zobligowani do tego, żeby dostosować się do nowych przepisów polegających na tym, że potrzebne, teraz jest konieczność montowania podwójnych ogrodzeń, ponieważ były zarzuty, że te norki uciekają z ferm, jednocześnie zagrażając rodzimym gatunkom zwierząt. Są podwójne ogrodzenia od tego roku. Większe klatki, czyli 1/3 produkcji praktycznie już spada w tym roku. Kwestie środowiskowe, czyli żeby obornik nie przedostawał się do gleby, również to jest zabezpieczone ustawowo. Dziś, od tego roku, teraz. Więc hodowcy jak gdyby wywiązują się, wychodzą naprzeciw. Wzięli kredyty, żeby zmodernizować swoje fermy. Wzięli kredyty, zmodernizowali, a dzisiaj chce ich się zamknąć. Tak. No to jest niesprawiedliwe, tak nie
niedawno
może
odbyła się duża manifestacja hodowców. Było was prawie 5 tysięcy tak. W okolicach Sejmu, tak?
8 grudnia zeszłego roku przyjechało protestować bardzo pokojowo i prosić o rozmowę, co ważne. Przyjechaliśmy prosić o rozmowę wnioskodawców tej ustawy, żebyśmy doszli do porozumienia. Było nas wspomnianych 5 tysięcy, była telewizja TVP Info, nagrywała wszystko i co fajne, znaczy fajne, zdumiewające, w cudzysłowie fajne, ani sekunda z tej manifestacji nie została pokazana w mediach publicznych, a dzisiaj ogromne konferencje, znaczy pokazywane są jakoby ogromne konferencje w TVP Info. Ostatnia wystawa w Brukseli, gdzie były wejścia na żywo w TVP Info, były wiadomości TVP, była Polska Agencja Prasowa. Proszę sobie wyobrazić, konferencja mniej więcej 40-50 metrów kwadratowych, na pewno nie więcej. 40 osób, w tym połowa to dziennikarze oraz asystenci posłów. Niewspółmierna relacja była w stosunku do wystawy. To była bardzo, bardzo skromna wystawa. Ale było TVP, tak jak powiedziałem, była Polska Agencja Prasowa i było naprawdę w ogromny sposób relacjonowana. Natomiast nas nie pokazano. Ja jestem przekonany, że biorąc pod uwagę wnioskodawcę tej ustawy, czyli szefa Rady Mediów Narodowych, pana Krzysztofa Czabańskiego, ja jestem przekonany, że no, on po prostu wykorzystuje niestety swoje wpływy i swoją pozycję, nie dopuszczając nas do głosu. Warto też zwrócić uwagę, jeszcze dodam, w zeszłym roku również chcieliśmy zorganizować konferencję w Polskiej Agencji Prasowej, zapłaciliśmy zaliczkę, chcieliśmy powiedzieć po prostu, co na ten temat myślimy. Okazało się, że dzień przed konferencja została odwołana, bo nagle ktoś przypomniał sobie, że mają remont tego dnia o tej godzinie.
No tak, więc... no tak, tak. Proszę Państwa, to rzeczywiście jest problem, który zasługuje na to, żeby go kontynuować. Będziemy, jeżeli to wzbudzi Państwa zainteresowanie, będziemy zapraszać pana Szczepana Wójcika i może posła Czabańskiego też zaprosimy, żeby tutaj na antenie Radia Wnet odbyła się taka dyskusja, która nie może się publicznie odbyć jakoś dziwnie. Radio Wnet jest radiem wolnym, więc mówimy o wszystkim i nie stosujemy cenzury. Ja od siebie dodam tylko tyle, że pan, znowu powołam się na ministra Szyszko, opowiadał ostatnio o tym, że niemal całą branżę handlu dzieczyzną w Polsce przejęli już Niemcy. A w tej chwili chcą wprowadzić również ustawodawstwo, które spowoduje powstanie alternatywnych wobec Polskiego Związku Łowieckiego organizacji, co spowoduje, że no w lasach będzie tak duże zamieszanie, że tylko Niemcy będą wiedzieć, co tak naprawdę się dzieje i jaki to jest interes. Więc jak się okazuje, atak na myśliwych jest skoordynowany z atakiem na hodowców zwierząt futerkowych. I generalnie zaczynamy znajdować się w takiej dziwnej rzeczywistości, panie redaktorze.
Tak, wtedy się nokautuje ludzi tak mówiących jak pan redaktor. Ja często, że wyznałem spiskową teorię dziejów, a ja po lewaku eko powtarzam, że ja tylko spiskową praktykę wyznaję, bo nie ma dymu bez ognia i nie ma takich działań bez przyczyny. Po prostu wiadomo, że ktoś na tym musi zarobić, a Niemcy są niezwykle ekspansywni, przypomnę polski cukier, no teraz trochę się to ustabilizowało.
Był Gabriel Janowski.
Nie ma takiej dziedziny po produkcję wykałaczek, gdzie by Niemcy nie starali się wyjść i chwała im za to, to jest ich zbójeckie prawo.
Nawet nasze zapałki już wyparli.
Nawet tego, więc jeżeli jest okazja, żeby, a Niemcy lubią, jak pamiętam, dziczyznę i w ogóle są do tego przywiązani, więc dwie formacje myśliwych w lesie to może być temat na niezłą komedię po II wojnie światowej, że tak powiem.
Tragi komedię.
Jakbym mógł jeszcze dodać na sam koniec, też warto zwrócić uwagę, kto stoi za atakami, chociażby na już byłego ministra, pana profesora Jana Szyszko, według mnie jednego z najlepszych ostatnich lat ministra środowiska. I to są dokładnie te same organizacje ekologiczne, które atakują hodowców zwierząt futerkowych czy też myśliwych. Dokładnie te same organizacje, skąd biorą pieniądze.
Ja się z panem zgadzam. Minister został zatłuczony przez propagandę i określone tego i po prostu...
Na zamówienie.
To jest kolejny linz głowę... wykonany.
I katami są dokładnie te same osoby, proszę zwrócić uwagę.
Za głowę ministra Szyszko wyznaczono po prostu nagrodę i zapłacono za to spory pieniądze.
Jestem przeciwny uleganiu właśnie takiej dyktaturze, właśnie takim egzekucjom, ale niestety...
Pan Szczepan Wójcik, Instytut Gospodarki Rolnej, hodowca norek, był dziś naszym gościem.
Dziękuję serdecznie, dziękuję.
A nam wypada puścić jakieś mocne uderzenie, więc spróbujmy Breaking Benjamin, I Will Not Bound.